niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na codzienną katechezę. Przygotujmy się do kolejnego rozważania fragmentu katechizmu Kościoła katolickiego. Niech w zgłębianiu praw naszej wiary oświeca nas łaska Ducha Świętego. Napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij Ducha Twego, Panie, i odnów oblicze ziemi. Kontynuujemy dzisiaj rozważanie artykułu 3. Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny. Punkt 4. W jaki sposób Syn Boży jest człowiekiem? Numery katechizmu od 470. Ponieważ w tajemniczym zjednoczeniu wcielenia natura ludzka została przyjęta, a nie odrzucona, Kościół doszedł w ciągu wieków do wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa z jej działaniami, rozumu i woli oraz jego ludzkiego ciała. Jednocześnie jednak za każdym razem musiał przypominać, że ludzka natura Chrystusa należy na własność do boskiej osoby Syna Bożego, który ją przyjął. Wszystko to, kim On jest i to, co czyni w niej, pochodzi z jednego z Trójcy. Syn Boży udziela więc swojemu człowieczeństwu swojego osobowego sposobu istnienia w Trójcy. Zarówno w swej duszy, jak i w swoim ciele Chrystus wyraża więc po ludzku boskie życie Trójcy. Jak mówi Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes, Syn Boży ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Apolinaryzm dla Odycei przyjmował, że w Chrystusie Słowo zastąpiło duszę lub ducha. Przeciw temu błędowi Kościół wyznał, że wieczny Syn przyjął także rozumną duszę ludzką. Dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży, jest wyposażona w prawdziwie ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło ono być nieograniczone, realizowało się w warunkach historycznych jego istnienia w czasie i przestrzeni. Dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać w mądrości, w latach i w łasce, a także zdobywać wiadomości o tym, czego będąc człowiekiem trzeba się uczyć w sposób doświadczalny. Odpowiadało to rzeczywistości jego dobrowolnego uniżenia w postaci sługi. Równocześnie jednak to prawdziwie ludzkie poznanie Syna Bożego wyrażało boskie życie jego osoby. ludzka natura Syna Bożego, nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem, poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu. Przede wszystkim odnosi się to do wewnętrznego i bezpośredniego poznania, które Syn Boży, stawszy się człowiekiem, ma o swoim Ojcu. Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach. Na mocy zjednoczenia z boską mądrością w osobie Słowa Wcielonego, ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. Jezus wprawdzie stwierdza, że nie zna tych zamysłów, ale w innym miejscu wyjaśnia, że nie otrzymał polecenia, by to objawić. W podobny sposób Kościół wyznał na VI Soborze Powszechnym, że był to sobór w Konstantynopolu, trzeci sobór, wyznał, że Chrystus posiada dwie wole i dwa działania naturalne, boskie i ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, które stało się ciałem, chciało więc po ludzku, w posłuszeństwie swojemu Ojcu, tego wszystkiego, co w sposób boski razem z Ojcem i Duchem Świętym zdecydowało dla naszego zbawienia. Kościół uznaje, że ludzka wola Chrystusa idzie za Jego wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej, ani nie opierając, ale raczej podporządkowując się tej boskiej i wszechmocnej woli. Ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe człowieczeństwo, ciało Chrystusa było ograniczone. Na tej podstawie ludzkie oblicze Jezusa może być przedstawiane. Na VII Soborze Powszechnym Kościół uznał za dozwolone ukazywanie Go na świętych obrazach. Równocześnie Kościół zawsze twierdził, że w ciele Jezusa Bóg, będąc niewidzialny, ukazał się naszym oczom. Indywidualne cechy ciała Chrystusa rzeczywiście wyrażają boską osobę Syna Bożego. Uczynił On swoimi rysy swojego ludzkiego ciała do tego stopnia, że namalowane na świętym obrazie mogą być otaczane kultem, ponieważ wierzący, który czci obraz, czci rzeczywistość, którą obraz przedstawia. Jezus w czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii, swojej męki poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna oraz wydał się za każdego z nas. Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie, wyzna święty Paweł w liście do Galatów. Umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Najświętsze Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, jest uważane za znak i wyjątkowy symbol tej miłości, którą boski Odkupiciel miłuje nieustannie wiecznego Ojca i wszystkich ludzi. Drodzy Państwo, Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawił nam w tym krótkim, zwięzłym rozważaniu, także i tę prawdę, wyjaśnił nam bardziej tę prawdę wiary, że Syn Boży stał się człowiekiem, pokazując tutaj na kilka zasadniczych punktów, ponieważ niejako w przeszłych wiekach byli i tacy, którzy mieli jakiś problem ze zrozumieniem tej prawdy wiary, co więcej, mieli problem w ogóle z jej wyznaniem. Stąd też były liczne próby jakiegoś przedstawienia tej rzeczywistości Słowa Wcielonego, które czy to odbierały Chrystusowi jego ten ludzki aspekt jego życia ziemskiego, czy też odwrotnie. Są i tacy także do dzisiaj, którzy uważają, że Jezus Chrystus jest tylko człowiekiem wybranym specjalnie, czy jakimś w jakiś inny sposób wyróżnionym przez Boga spośród ludzi. Tymczasem sam Jezus Chrystus objawia nam i tę wiarę pozostawia, poleca przekazywać swojemu Kościołowi, iż jest Bogiem, który przyjął ludzkie ciało. I z tym przyjęciem ludzkiego ciała wcieleniem wiąże się także kilka istotnych spraw. My dzisiaj w XXI wieku, w cywilizacji technicznej Zachodu, jesteśmy przyzwyczajeni rozumieć wszystko tak bardziej mechanicznie, przyjął ciało, czyli jak na przykład w teatrze przyjął jakąś maskę. Tymczasem rzeczywistość wiary, słowa wcielonego, jest zupełnie inna. Wcielenie, przyjęcie ludzkiego ciała to nie jest zamaskowanie się, to nie jest udawanie kogoś, kim się nie jest, ale wyznajemy, Syn Boży stał się człowiekiem. Nie udawał człowieka, nie sprawiał wrażenia, że jest człowiekiem, ale Syn Boży, Bóg, stał się człowiekiem. Dlatego może dzisiaj szczególnie lepiej byłoby mówić nie tyle przyjął ludzkie ciało, co mówić o rzeczywistości wcielenia Syna Bożego. Bo może to określenie w sposób pełniejszy oddaje nam tę rzeczywistość. A jaka ona jest? Pytanie. No skoro Bóg stał się człowiekiem, to jak jest z Jego duszą? Skoro Bóg stał się człowiekiem, to w jaki sposób połączyć Boga, który ma wszechwiedzę, który zna wszystko i wszystkich, z człowiekiem, który nie ma takiej wszechwiedzy, który musi się wszystkiego uczyć? Skoro Bóg stał się człowiekiem, to jak połączyć tę ludzką wolę, która bardzo często odchodzi od Boga, lekceważy Go, buntuje się przeciwko Niemu, i tę wolę boską, wolę wypływającą z miłości nas wszystkich? I jak też rozwiązać problem ciała, jak to Bóg odwieczny, ten, który jest, istnieje poza wszelkimi wymiarami, nagle staje się kimś, kogo można zważyć, zmierzyć, kogo można zobaczyć, dotknąć, usłyszeć tak samo, w taki sam sposób, jak słyszy się wielu, wielu innych ludzi. Kościół wyjaśnia, iż w osobie Słowa Wcielonego, w osobie Chrystusa, istnieją te dwie wole, dwa działania, które w sposób naturalny, które łączą się. Przy czym ludzka wola i ludzkie działanie, jako że Chrystus jest podobny do nas, ludzi, we wszystkim oprócz grzechu, zatem to Jego ludzkie działanie, ludzka wola, nie buntuje się i nie sprzeciwia się woli Bożej, ale wzrasta, dojrzewa do tego, by wypełnić się w tym całkowitym posłuszeństwie Bożej woli. Tak samo ludzkie poznanie. Zauważmy, z jednej strony Jezus już jako mały chłopiec uświadamia czy przypomina swojej matce i swojemu opiekunowi, świętemu Józefowi, czyż nie wiedzieliście, że winien być w tym, co należy do mego ojca, a zatem ma świadomość tego i ta świadomość wyraża się przez jego czyny, to życie Trójcy Świętej, nierozerwalne, pełne miłości, zjednoczenia, ono się tak realizuje, ale z drugiej strony, jak zaznacza Ewangelista, on wrócił z nimi do Nazaretu i był im poddany i wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi, bo jako Bóg, jako ten, który stał się człowiekiem, potrzeba, aby także wśród ludzi wzrastał, uczył się, przeszedł tę samą drogę, którą przechodzi każdy człowiek, każdy z nas. Na tym polegało to uniżenie się, o którym pisze święty Paweł. Po cóż Bóg, który dokładnie wszystko wie, wszystko zna, wszystkiego doświadczył, który jest wszystkim. Po cóż on by miał znowu jakby niejako się dowiadywać i doświadczać czegoś, co jest mu znane nieporównanie głębiej, szerzej, w sposób nieskończony. A jednak na tym polega to uniżenie. On nie skorzystał ze sposobności, jak pisze święty Paweł, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Uniżył samego siebie. Pytanie, gdy rozważamy te tajemnice wcielenia, właściwie po co Pan Bóg podejmuje takie działania? Otóż święty Augustyn spieszy nam z wyjaśnieniem, a zarazem taką myślą, która powinna nas nurtować, niepokoić codziennie. Otóż w jednym ze swoich kazań mówi on takie zdanie: Pan Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez ciebie. Bóg wchodzi między nas tak fizycznie, dotykalnie, jako jeden z nas, jako człowiek, jako Jezus Chrystus. Abyś i nie tylko, prawda, zstępuje z nieba i od razu ukazuje swoją wszechmoc i majestat. Przeciwnie, on przyjmuje zupełnie inny sposób działania. On wzrasta w łasce u Boga i u ludzi. Co to znaczy? To znaczy, daje się najpierw poznać, przyciąga do siebie tych ludzi. A nawet w tej krytycznej chwili, najbardziej dramatycznej chwili, gdy rozmawia z Piłatem, mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby ono było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. Zauważmy, Chrystus, który ma taką moc, który może tak uczynić, zresztą do tego kusił go szatan na pustyni, aby zgromadzić sobie armię zwolenników zaciekłych, którzy dziesiątkami, setkami oddawaliby za niego życie, żeby tylko go oswobodzić. On mówi, to nie jest z tego świata, bo ta droga zbliżenia się do człowieka, zjednoczenia z nim, ofiarowania mu swojej miłości, to jest droga, która wiedzie najpierw przez to właśnie powrót do Nazaretu, by być im posłusznym, by wzrastać, by zrozumieć po ludzku, przejść tę drogę, te wszystkie codzienne radości i utrapienia człowieka, jego ostateczne ambicje, jego ostateczne dążenia do szczęścia, a z drugiej strony przejść później nauczając, uzdrawiając wszystkich, ukazując bezmierną dobroć Boga, jego miłość, której najbardziej dramatyczny, ale jakże i jaskrawy przejaw dokona się w Wielki Piątek na drzewie krzyża. To właśnie po to, abyśmy wiedzieli, abyśmy także jako ludzie wzrośli w tym poznaniu, w tym doświadczeniu, że Bóg nas kocha, że Bóg gotów jest poświęcić nawet samego siebie za każdego z nas. A zatem zauważmy, wcielenie Bożego Syna, ono nie zaczyna się od jakiejś spektakularnej katastrofy, rozbłysku na niebie i jakichś tam innych, prawda, zjawisk, które powszechnie dałyby od razu znać wszystkim ludziom o wielkości wszechmocy Boga. To niepozorna gwiazda, którą dostrzega zaledwie trzech najbardziej uczonych znawców tematu i podąża do Betlejem, do ubogiej stajenki. Chrystus, który nie gromadzi sobie, nie podbija królestw, nie gromadzi wielkiej armii, ale zbiera wokół siebie 12 rybaków, do których dołącza później wielu jeszcze innych uczniów. Aby dotrzeć do każdego człowieka, jego mową, jego słowem, te wszystkie porównania, jakich używa Chrystus w przypowieściach o perle, o zagubionej drachmie, o kłosie, o owcach, o połowie ryb. To wszystko także ma ten wymiar bycia blisko człowieka, bycia blisko w jego codziennych sprawach, tak aby przekazać to zrozumiałym językiem. Wcielenie, zatem Bóg przyjmuje tę drogę, drogę wcielenia, drogę zstąpienia z wysokości, z gwiazd dalekich, aby stać się jednym z nas, aby w ten sposób także opowiedzieć nam i przyciągnąć nas do siebie, do swojej miłości, do swojego serca. A my dzisiaj, 21 wieków po tej historii wcielenia Bożego Syna i po tym, jak On przechodził przez ziemię, nauczając i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, my pragniemy przyjmować to Jego nauczanie, Jego miłość. Pragniemy także odwracać się od naszych grzechów, od zła w naszych sercach, aby być na podobieństwo Jego serca, tego, które przebite zostało na krzyżu z miłości do każdego z nas. Ceńmy sobie, drodzy słuchacze, ceńmy sobie to, że Bóg przelał za każdego z nas swoją krew, oddał swoje życie. Kiedy wstaję i myślę, że cały świat wali mi się na głowę, że nie ma sensu żyć, to trzeba przypomnieć sobie wtedy tę, jakże wydawałoby się czasem banalną, ale jakże podstawową sprawę. To Bóg dla mnie stał się człowiekiem. To On dla mnie oddał swoje życie. A zatem jestem kimś ważnym, bo przez Boga ukochanym, chcianym, nawet tak bardzo kochanym, że dla mnie Bóg zstępuje z nieba na ziemię, aby okazać mi swoją miłość. Niech także w ten sposób buduje się w nas ta mocna więź z Bogiem poprzez Jego boskiego Syna w Duchu Świętym. Gdy pochylamy się przed dzieciątkiem, przed żłóbkiem, gdy nasze spojrzenie kierujemy w stronę obrazu Matki Najświętszej, jaka trzyma w swych dłoniach małego Jezusa. Niech buduje się w nas ta więź, odpowiedź na tę Bożą miłość. I wtedy będziemy w życiu znajdować ten mocny fundament, tę skałę, na której wszystko możemy oprzeć, na której wszystko możemy zbudować. Niech zatem Matka Najświętsza, ta, która ukazuje nam swojego Syna, czy to w cudownej Częstochowskiej ikonie, czy w wielu innych wizerunkach swoich, niech ona nas prowadzi także do przyjęcia tej Bożej miłości. I to znów nie w sposób jakiś cudowny, spektakularny, ale tak, jak tę miłość swoją wyrażał, a zarazem w niej wzrastał sam Jezus. Dzień po dniu, poprzez zwyczajne, normalne nasze ludzkie sprawy.